Dom wydawniczy Continuum przedstawia Manifest Partii Komunistycznej autorstwa Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Audiobook z serii Tak rodzi się zło. Czyta Roch Siemianowski. Produkcja Audioteka. Niniejszy audiobook został wydany ku przestrodze. Jest źródłem historycznym i nie ma na celu propagowania komunizmu, zbrodniczej ideologii, która w XX wieku kosztowała życie dziesiątek milionów ludzi. Życzymy owocnego słuchania i bogatych, interesujących przemyśleń. Dom wydawniczy Continuum. Widmo krąży po Europie. Widmo komunizmu. Wszystkie potęgi starej Europy połączyły się do świętej nagonki przeciw temu widmu. Papież i car, Metternich i Guizot, francuscy radykałowie i niemieccy policjanci. Gdzie jest taka partia opozycyjna, która by nie była okrzyczana za komunistyczną przez swych przeciwników będących u władzy? Gdzie jest taka partia opozycyjna, która by nie rzucała nawzajem piętnującego zarzutu komunizmu zarówno bardziej od siebie postępowym przedstawicielom opozycji, jak i swoim reakcyjnym przeciwnikom? Dwojaki wniosek wypływa z tego faktu. Komunizm jest już przez wszystkie potęgi europejskie uznany za potęgę. Czas już najwyższy, aby komuniści wyłożyli otwarcie wobec całego świata swój system poglądów, swoje cele, swoje dążenia i bajce o widmie komunizmu przeciwstawili manifest samej partii. W tym celu zebrali się w Londynie komuniści najróżniejszych narodowości i nakreślili następujący manifest, który opublikowany zostaje w językach angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, flamandzkim i duńskim. Rozdział pierwszy. Burżuazja a proletariusze. Historia wszelkiego społeczeństwa dotychczasowego jest historią walk klasowych. Wolny i niewolnik. Patrycjusz i plebejusz, pan feudalny i chłop poddany, majster cechowy i czeladnik. Krótko mówiąc, ciemiężcy i uciemiężeni pozostawali w stałym do siebie przeciwieństwie, prowadzili nieustanną, to ukrytą, to jawną walkę, walkę, która za każdym razem kończyła się rewolucyjnym przekształceniem całego społeczeństwa lub też wspólną zagładą walczących klas. W poprzednich epokach historycznych znajdujemy prawie wszędzie zupełne rozczłonkowanie społeczeństwa na rozmaite stany, różnorodną hierarchię stanowisk społecznych. W starożytnym Rzymie mamy patrycjuszów, rycerzy, plebejuszów, niewolników. W wiekach średnich panów feudalnych, wasali, mieszczan cechowych, czeladników, chłopów poddanych i ponadto jeszcze wewnątrz prawie każdej z tych klas znowu szczeble odrębne. Wyrosłe z upadku społeczeństwa feudalnego, nowoczesne społeczeństwo burżuazyjne nie zniosło przeciwieństw klasowych. Zastąpiło jedynie dawne klasy, dawne warunki ucisku, dawne formy walki przez nowe. Nasza epoka. Epoka burżuazji wyróżnia się jednak tym, że uprościła przeciwieństwa klasowe. Całe społeczeństwo rozszczepia się coraz bardziej i bardziej na dwa wielkie wrogie obozy. Na dwie wielkie, wręcz przeciwstawne sobie klasy. Burżuazję i proletariat. Z chłopów poddanych średniowiecza wyszli mieszczanie grodowi pierwszych miast. Z mieszczan grodowych rozwinęły się pierwsze elementy burżuazyjne. Odkrycie Ameryki i drogi morskiej dookoła Afryki otworzyło przed rosnącą burżuazją nowe tereny. Rynek wschodnioindyjski i chiński, kolonizacja Ameryki, Stosunki wymienne z koloniami, pomnożenie środków wymiany i w ogóle towarów wywołały nieznany przedtem nigdy rozkwit handlu, żeglugi, przemysłu, a tym samym spowodowały szybki rozwój pierwiastka rewolucyjnego w rozpadającym się społeczeństwie feudalnym. Dotychczasowy, feudalny, czyli cechowy sposób produkcji przemysłowej, nie wystarczał już do zaspokojenia wzrastającego wraz z nowymi rynkami zapotrzebowania. Miejsce jego zajęła manufaktura. Majstrowie cechowi zostali wyparci przez przemysłowy stan średni. Podział pracy pomiędzy rozmaitymi korporacjami cechowymi ustąpił miejsca podziałowi pracy wewnątrz poszczególnego warsztatu. Ale wciąż rosły rynki, stale wzrastało zapotrzebowanie. Manufaktura również już nie wystarczała. Wówczas para i maszyna zrewolucjonizowały produkcję przemysłową. Miejsce manufaktury zajął nowoczesny wielki przemysł. Miejsce przemysłowego stanu średniego zajęli przemysłowcy milionerzy, dowódcy całych armii przemysłowych, nowocześni burżua. Wielki przemysł stworzył rynek światowy, przygotowany przez odkrycie Ameryki. Rynek światowy wywołał niebywały rozwój handlu, żeglugi, środków komunikacji lądowej. Rozwój ten wpłynął z kolei na rozrost przemysłu. I w tym samym stopniu, w jakim rozwijał się przemysł, handel, żegluga, koleje żelazne, w tym samym stopniu rozwijała się burżuazja. Mnożyła swoje kapitały, spychała w cień wszystkie klasy odziedziczone po średniowieczu. Widzimy zatem, że współczesna burżuazja sama jest wytworem długiego procesu rozwojowego, szeregu przewrotów w sposobie produkcji i wymiany. Każdemu z tych szczebli rozwoju burżuazji towarzyszył odpowiedni postęp polityczny tej klasy. Uciśniony stan pod panowaniem panów feudalnych, uzbrojone i samorządne zrzeszenie w komunie, tu niezależna republika miejska, jak we Włoszech i Niemczech, ówdzie ponoszący ciężary podatkowe stan trzeci monarchii, jak we Francji, później w okresie manufaktury przeciwwaga szlachty w monarchii stanowej albo absolutnej, główna podstawa wielkiej monarchii w ogóle. Wywalczyła sobie wreszcie burżuazja od czasu powstania wielkiego przemysłu i rynku światowego wyłączne panowanie polityczne w nowoczesnym państwie parlamentarnym. Nowoczesna władza państwowa jest jedynie komitetem zarządzającym wspólnymi interesami całej klasy burżuazyjnej. Burżuazja odegrała w historii rolę w najwyższym stopniu rewolucyjną. Burżuazja, tam gdzie doszła do władzy, zburzyła wszystkie feudalne, patriarchalne, idylliczne stosunki. Pozrywała bezlitośnie wielorakie węzły feudalne, które przywiązywały człowieka do jego naturalnego zwierzchnika i nie pozostawiła między ludźmi żadnego innego węzła prócz nagiego interesu, prócz wyzutej z wszelkiego sentymentu zapłaty gotówką. Świątobliwe dreszcze pobożnego marzycielstwa, rycerskiego zapału, mieszczańskiego sentymentalizmu zatopiła w lodowatej wodzie egoistycznego wyrachowania. Godność osobistą zamieniła w wartość wymienną, a na miejsce niezliczonych, uwierzytelnionych dokumentami, uczciwie nabytych wolności, postawiła jedyną, pozbawioną sumienia wolność handlu. Słowem, na miejsce wyzysku osłoniętego złudzeniami religijnymi i politycznymi postawiła wyzysk jawny, bezwstydny,